Dzień
dobry.
Gry.
Jak w szkole. No. Witam serdecznie w 65. odcinku Jesus Podcastu. Nagrywamy go w sobotę i mamy dzisiaj wyjątkowego gościa.
Halo Wrocław.
Z tym wyjątkowym to nie szalał, ale faktycznie tutaj z Wrocławia Michał Mynarski. Dzień dobry.
No witam. Jak reprezentatywnie.
No, proszę bardzo. Znaczy tak od razu uprzedzamy naszych słuchaczy.
Nie oszukujcie się, to będzie odcinek o Apple, pozdrawiam. O tym chciałeś powiedzieć?
No, oczywiście, nie, chciałem powiedzieć tylko to, że chciałem ich uprzedzić, że jeżeli będą jakieś trzaski na mikrofonach czy inne dziwne rzeczy, to Michał jest rudy, więc jakby, wiecie, no nigdy nie wiadomo. Ja to tylko tak uprzedzam. W każdym razie, witamy serdecznie w 65. odcinku i dzisiaj rzeczywiście będziemy rozmawiać o Apple i o tym, co się działo na WWDC. Może jeszcze nie wytrzymał. No i dobrze, Michale, z tobą, z ciebie za chwilkę zapytam, bo ty troszeczkę z innej perspektywy będziesz na pewno opowiadał, ale orzechu, na szybko, orzech na szybko, znasz taką serię z Atorem? Orzech na szybko, powiedz, co ci się najbardziej podobało na WWDC?
Z perspektywy mojej, iOS 9 na iPadzie, czyli multitasking, tak w skrócie jadę, nie? Ja nie widziałem wszystkich sesji na WWDC. W sensie,
no tak, no,
będę to robił w przyszłym tygodniu, będę oglądał wszystkie sesje z WWDC w przyszłym tygodniu, więc tak naprawdę wiem niewiele więcej niż powiedziano na kinocie. W każdym razie, to co mi najbardziej zarejało, to jest właśnie multitasking na iPadzie, inteligentna Siri, powiedzmy bardziej inteligentna Siri. W ogóle jakby pojawiły się gdzieś jakieś wideo, na którym Siri miała do wyboru język polski. Oraz El Capitan, że w końcu będzie miał działać
tak jak powinien.
Po prostu będzie miał działać, nie? No, no w porównaniu do Yoshimitsu będzie miał po prostu działać. I to są te rzeczy, które mi najbardziej spodobały. WatchOS nikogo, odmówiłem mojego Apple Watcha, więc jakby nie będę tego nawet używał w tym momencie. Co nam się jeszcze ciekawego pojawiło? Open Source i Swift, no to pewno święta miał Michał. Się pewno otworzył w tym momencie butelkę szampana i zaczął oblewać nią siebie.
Siebie i partnerkę swoją.
I prostytutki.
Wolałbym pozostać przy partnerce. Jeśli mógłbym.
Okej, okay, każdemu jego porno.
Dokładnie. Nie, wiecie co, nie chcę mieć po tym problemów. Rozumiecie sami.
Oraz... Nie, to chyba wszystko, co mi się tak, jakoś tak bardzo podobało.
Że jakieś feature'y z El Capitan mi się podobają takie, że podobno Wi-Fi już teraz działa w momencie, kiedy otwierasz klapę MacBooka. Wow, bo wcześniej to się rozłączało.
Deal breaker. Deal breaker.
15 lat na to czekaliśmy.
No, dokładnie.
Działające Wi-Fi.
Dokładnie. Druga sprawa, chowany pasek menu, tak samo jak dock.
Nikogo.
To jest doskonałe. Jakie nikogo? Masz jakieś 20, a w retinie... 160 pikseli więcej na internet. Chyba spoko, co? Ja to szanuję.
Game changer,
no dokładnie. Znaczy, no i tam jakieś funkcje w Safari, że ho, teraz wiemy, która zakładka gra dźwięk. Wiemy...
Było w Chromie z 5 lat temu.
No, oczywiście, że tak. I jeszcze to, że można przypinać zakładki, było w Chromie 5 lat temu. Więc jakby, wiecie... No takie różne śmieszne rzeczy, które ludzie, którzy mają Androida albo korzystają z pecetów, to śmiali się w głos, że dopiero teraz użytkownicy macOS dostają te funkcje. No ale generalnie ja zawsze jestem za tym, żeby wszystko szło do przodu i nawet jeżeli mamy sobie kopiować od siebie, to róbmy to mądrze i róbmy to po to, żeby ludzie mogli wygodniej korzystać z komputera, więc jakby chyba spoko, nie?
Ja to potwierdzam. Ale mówię, najbardziej czekałem tak naprawdę na multitasking na...
Ja może wytłumaczę, bo orzech teraz płacze i z nosa mu ciekną gluty i właśnie wyjął po prostu chusteczkę, zrobił sobie takie czopki z chusteczek i niestety tutaj pociekło, więc jakby sorry. To trochę taki backstage tego, co się dzieje. Dzisiejszy odcinek będzie w ogóle szalony, ale kontynuuj, orzechu.
Że tak naprawdę dla mnie game changerem i tak już bez żartów i jakby przechodząc tak naprawdę do tego, co jest takie absolutnie ważne i co dla mnie absolutnie zmienia jakby wiele rzeczy, to jest naprawdę to, co Apple pokazało związane z pracą na iPadzie, bo jakby w iOS 8 mieliśmy extensions, mieliśmy tak naprawdę takie przygotowanie pod multitasking. Szczególnie przygotowanie od strony takiej deweloperskiej też autolayout. Autolayout był w iOS 7 czy iOS 8?
Autolayout?
No.
Chyba już w 7 się coś takiego pojawiło.
W każdym razie jakby dawno, przygotowali razie iOS, przygotowali właśnie ten autolayout, przygotował tak naprawdę aplikacje pod to, żeby działały
w multitaskingu.
Bez dużych zmian w multitaskingu, czy w tym slide view, czyli tym takim przeciąganym delikatnie, czy w tym takim trybie po prostu jakby side by side, to się nazywa split view chyba. Bardzo dziwne, znaczy sensowne te nazwy, ale jakby nie mogę ich jeszcze zapamiętać. I to jest naprawdę dużo. Federico prawdopodobnie w momencie, w którym pojawiła ta informacja, to tam siedział i tak było...
Będzie się działo.
No ja miałem podobnie, jakby dla mnie to było święta, siedziałem po prostu i cieszyłem się z tego, co się tam pojawia. Niektóre rzeczy jarały mnie bardziej, niektóre mniej, ale właśnie multitasking to jest dla mnie game changer. Tak naprawdę z samego El Capitan to nie wiem, czy jest coś, co mnie jakoś szczególnie jara. Oprócz tego, że ma działać szybciej, nie? Bo tam nie pokazali... Znaczy, Apple zrobiło to, co chcieliśmy chyba.
No tak. Żadnych funkcji nowych.
Stabilizowało
system. Tak, zrobiło z tą Leoparda 2.
No.
Znaczy, z tymi nowymi funkcjami to nie przesadzał. I tak dostaliśmy sporo nowości. Ale fakt. Przede wszystkim stabilizacja i to się na pewno nada, bo po ostatnich dwóch iOS-ach i Yosemite to była wielka tragedia korzystanie z tego kompa. Ja musiałem się przesiąść na 10.10 i do tej pory żałuję, bo praktycznie coś nie działa na nowy sposób.
Ja nie wiem, o co chodzi. Począwszy
od języków, kończywszy na zawieszkach przy wychodzeniu z trybu uśpienia.
No tak, to jest znamienne, że otwierasz komputer i czekasz, a to nie powinno się w ogóle wydarzyć, no bo jakby masz komputer, który nie dość, że jest szybki z defaultu, to jeszcze ma SSD, powinien być po prostu instant, tak? Tymczasem otwierasz go, czekasz, aż się pojawi ekran do wpisania hasła, potem wpisujesz hasło, czekasz, aż się połączy Wi-Fi, płaczesz i jakby to nie powinno tak działać.
No,
ale... Ty dużo płaczesz w życiu, Paweł, nie?
Ja zawsze płaczę.
Często płaczesz, tak, albo alergia, albo komp się długo otwiera.
Po seksie też płaczę.
No to nie wiem, trzeba spytać kogoś innego.
No dobrze, Michał, a ty, jak dla ciebie to WWDC przebiegło? Bo z perspektywy osoby, która jednak trochę tego kodu klepie, na pewno troszeczkę inaczej się ogląda tego typu imprezy. Szczególnie, że to jest właściwie święto twoje, a nie nasze.
No tak, to prawda. W sumie od tego nawet chciałem zacząć rozmowę, bo z WWDC jest ten problem, że z jednej strony to jest święto dla deweloperów. To jest miejsce oraz czas, w którym Apple próbuje zrobić dobrze programistom. Ale też w ostatnich latach stało się to takim konferencją dla wszystkich. Tak, jest to streamowane, jest to kino normalny, taki aplowski, który oglądają wszyscy i wszyscy muszą go zrozumieć. Więc de facto można go oceniać już teraz na dwa sposoby. Albo jako keynote, taki, który faktycznie przynosi nowości dla użytkowników. No i z perspektywy dewelopera, kiedy my dostajemy nowe zabawki i zastanawiamy się, jak je użyć. Tak naprawdę każde WWDC wyznacza cele, jakie Apple chce osiągnąć wraz z deweloperami w ciągu tam 2-3 lat, bo te technologie dopiero będą implementowane, to jest jakiś tam okres czasu, zanim one wejdą w użytek. A funkcje takie jak tam rozszerzony search, ulepszony Siri, to są funkcje, które już wejdą w październiku. Więc de facto my oglądając konferencję, tak naprawdę oglądamy zupełnie dwie różne rzeczy. Szczególnie, że zaraz po tym głównym keynote leci sesja, która podsumowuje nowości dla deweloperów. I tutaj nie będę jakoś specjalnie również... odosobniony, zgodzę się z Pawłem, że multitasking w iPadach jest zdecydowanie game changerem, jest czymś, czego iPady potrzebowały i na co wreszcie są gotowe. I faktycznie Apple się przygotowywało do tego, widać ślady w kodzie systemu. W zeszłym roku weszło coś takiego jak Adaptive UI, weszły Size Classes i tak dalej. To wszystko było przygotowaniem pod to, żeby faktycznie te aplikacje się lepiej resizowały. Co gorsze dla ludzi, którzy z tego nie korzystały, to znaczy, że praktycznie teraz całe aplikacje będą do przepisania, przynajmniej kwestie UI-owe. To znaczy ekran po ekranie będzie trzeba przepisywać i wykorzystywać autolayout, który jest, no nie oszukujmy się, dosyć trudną technologią, szczególnie dla początkujących programistów.
Ale to
i na pewno to zajmie.
O tym właśnie to zajmie. To, co mówiłem jeszcze przed nagraniem o The Talk Show z Philem Schillerem i bardzo mocno polecam, wyrzucę tam link do opisu odcinka. No John Gruber zaprosił Schillera i jakby zadawał mu ciężkie pytanie. Właśnie jednym z tych pytań było to związane właśnie z multitaskingiem. I Phil powiedział, że oni przygotowali się do wprowadzenia multitaskingu przez parę lat i jakby w trakcie konferencji, w sensie samego WWDC, kiedy Gruber siedział pomiędzy deweloperami, jakby było... Kiedy powiedzieli, że jeśli używaliście autolayoutu, tak jak prosiliśmy, tak jak sugerowaliśmy, no to nie musicie zbyt dużo zrobić, żeby ta aplikacja działała na iPadzie w ten sposób. I reakcja deweloperów była podobno taka, że jakaś część mówi: yes, ja to zrobiłem, więc jest super. A podobno druga część deweloperów zrobiła tak: fuck.
Trzeba się nauczyć auto-layoutów, dokładnie.
No ale zalecali.
No jakby, no Apple hintowało, tak? To będzie przydatne. Powinniście używać auto-layoutu. Jakby, jeśli nie używaliście, no to jakby... Cóż.
Apple de facto zawsze hintuje to, co może się pojawić mniej więcej za rok. Na przykład tak samo było z Touch ID. W sumie dlatego jest na przykład proszone, żeby nie ograniczać się, jeżeli wprowadzasz nową funkcję w kodzie i sprawdzasz, czy ona jest dostępna dla danego systemu, bo wspierasz na przykład dwa w tył, to Apple mówi: nie sprawdzajcie dostępności klas, bo takie klasy mogą być już w systemie, ale wy nie możecie mieć do nich dostępu jako zewnętrzne API. I na przykład tak się stało z Touch ID, że w systemie w 7 były klasy odpowiedzialne za Touch ID, a dopiero w 8 dostaliśmy od tego API. I to samo jest z multitaskingiem, bo Adaptive UI się pojawił, size classes się pojawiło się już mocne po prostu parcie Apple'a, żeby używać tego, bo w momencie, kiedy tworzymy projekt, wszystko jest już w auto layoutach i dopiero my musimy ręcznie go wyłączać. I w tym momencie wchodzi multitasking, który w pełni się na nim opiera. Bez tego praktycznie nie ma sensu nawet dosiadać do tego zagadnienia. Na szczęście na razie będzie tylko jedno urządzenie, które go wspiera.
Na szczęście, fajnie, kurde. Ja akurat tak się cieszę, miałem tak nadzieję, no nie po to kupiłem najnowszego iPada, znaczy najnowszego, no tak naprawdę to jest ten sam, co najnowszy, nie? Nie po to kupiłem najnowszego iPada, żeby kurde się okazało, że lol, nope, przyjacielu, ale jakby nie będziesz mógł używać tego tak, jak bardzo byś chciał. W ogóle jestem ciekaw, czy jak będzie październik i pokażą nowe iPady, to czy mini będzie wspierał ten split view, czy nie?
No bo niby ma mniejsze.
Ja myślę, że będzie.
Czy to jest ograniczenie w tym momencie ze względu na hardware, czy to jest ograniczenie ze względu na jakby rozmiar ekranu, nie?
Ja myślę i mam parę osób, które się ze mną zgodzą, że to chodzi stricte o te 2 giga RAMu, które ma iPad Air jako jedyny. Mm-hmm. I wydaje mi się, że to, że właśnie teraz chodzi multitasking, jest sporym hintem, że pojawi się Retina Mini, która będzie miała 2 giga RAMu i zostaje tylko kwestia, czy dostanie taki sam procesor jak nowy R, czy o generację starszy, czyli aktualny, tam A8X. Mhm.
I to też sugeruje tak naprawdę szczególnie to, co pokazali, jeśli chodzi o ten split view i ten touchpad, który można zrobić z klawiatury, że te plotki związane z iPadem Pro na jesieni też zaczynają mieć trochę więcej sensu.
No to co, 12 cali?
No, ja coraz bardziej w to zaczynam wierzyć.
Wreszcie będzie deska do krojenia.
No wreszcie. Znaczy wiesz, no moja czwórka, który znowu zostaje na szarym końcu, to jest w ogóle śmieszne. iPad czwórka, który ma całkiem niezły hardware, znaczy on już troszeczkę mi zamula, to prawda. To jest tak, że jednak to nie jest doskonały sprzęt, nie? Ale no, nadal uważałem go za jeszcze w miarę mocniejszy, no bo to pierwsza retina i w ogóle można na niego patrzeć i nie płakać.
Druga retina.
Druga, tak.
I
wiesz, no to a teraz nagle zostaje w tyle za wszystkim i już nie dostanie tego multiwioru. No rozumiem RAM i ograniczenia, ale wiesz, kurczę, no
iPad 4, iPad 4, iPadem 4, ale R1 i iPad
no
mini?
Właśnie, no.
R1.
No nie, to w ogóle, to jest
nie
dziwne.
Nie mówię, to zdecydowanie chodzi o ilość RAMu.
Tak.
iOS nie wydala na jedynce już. To już minął ten czas, kiedy 1 RAM.
Ale 1 GB RAMu nie wystarcza nawet przy normalnej pracy, jakby to jest niestety fakt, bo...
Nawet na iPhonie,
ale nawet, wiesz, najbardziej mam bardzo często tak, że siedzę i pracuję i na przykład mam odpartego Slacka, w tym momencie otwieram Safari.
Co robisz?
Siedzę i pracuję.
Kogo ty oszukujesz?
Siedzę i płaczę
nad Slackiem na iPadzie i odpalam Safari, mimo tego, że miałem tam jedną kartę, to zawsze się przeładowuje, nie?
No niestety.
No to jest dramat. Ale jakby najgorsza wiadomość dla deweloperów, nie wiem czy... jestem ciekaw, czy miałeś takie same wrażenie. Jaka była najgorsza wiadomość dla deweloperów, jaką usłyszałeś na WWDC?
O kurczę. W sumie...
Najgorsza.
Nie wiem. Że zostało wsparcie dla iPada 2.
Dokładnie.
I dla 4S. Tak. To jest kosmos. Bo to chodzi o to, że... Bo część ludzi może sobie nie zdawać sprawy, ale głównie chodzi o to, że jak zostaje iPad 2, to zostaje ostatni retinowy ekran, jaki musimy wspierać. I w tym momencie na przykład kwestie separatorów, które są jednopikselowe, one zupełnie inaczej będą wyglądać na iPadzie 2, ponieważ to będą sztucznie, znaczy naturalnie pogrubione. I to bardzo rujnuje chociażby samo projektowanie UI designu i powoduje masę problemów.
Albo to, że musisz projektować na dużo, dużo, dużo mniejszy ekran iPhone'a, kiedy już wspierasz iPhone'a 6 Plus i masz bardzo dużo, wiesz, jakby... No interfejs na iPhone'ie 6 Plus tak by pozwala na dużo rzeczy, a na iPhone'ie 4 i 4S to był taki... wersja bardzo minimalna, no i jest to w jakiś sposób... Musimy teraz tak naprawdę wspierać cztery rozdzielczości, tak, różne.
Witamy w świecie Androida.
No, tak.
No, trochę tak. Trochę tak. Widzicie, czyli...
Nie po to uczyłem się Objective-C, żeby robić takie czary.
Zaraz się okaże, że tak naprawdę Android wytycza ścieżki i teraz będzie taki...
Android miał fragmentację i my też chcemy mieć fragmentację.
Tak. Fragmentacja dla wszystkich.
Nie ma co się oszukiwać, że jeżeli chodzi o narzędzia do dostosowywania UI-ki do różnych rozdzielczości, to Android zrobił to lepiej, bo Android od początku się spodziewał tego, że będzie ciężko w tej kwestii. A Apple na początku liczyło chyba na to, że to 3,5 cala zostanie. No i potem było zdziwienie. I to zdziwienie rosło i dopiero tak naprawdę teraz oni się z tego wygrzebują, przymuszając nas do korzystania z autolayoutów.
No, trochę tak. No jakby, no, faktycznie nie byli na to przygotowani, ale albo nie byli może przygotowani na to, że ten wzrost będzie taki szybki, tak? No bo jakby jednego roku mamy 4S, drugiego roku mamy 5, potem 2 lata później jest 6 i 6 plus jednocześnie.
A Android goni, tu pojawia się, wiesz, Samsung Note i okazuje się, że jednak sprzedaje się jak ciepłe bułeczki i ludzie
chcą takich dużych ekranów, działają, a wszystkie aplikacje działają tak samo jak na S6, S5, S4 czy S2. No. Jakby, no, one wszystkie są pisane w ten sposób, że jakby operują na...
Na DPI.
Tak, tak. Operuje na DPI. Wszystkie jakby są... Na stronie Google nawet masz rozpisane jakby rozdzielczości w DPI, a nie w faktycznych pikselach, tak? No Apple nie do końca się na to przygotowało, odnoszę takie wrażenie. I teraz trochę szyją.
No szyją. To jest ciekawe.
No łatają, no. Na to na ile ich stać. No robią to nieźle, tylko deweloperzy się opierają.
No dobra, a najlepsza wiadomość dla ciebie?
Swift open source'owy, tak stawiam, ale nie będę mówił tego głośno.
Ale ja się zastanawiam, dla kogo to jest w ogóle.
Szczerze powiedziawszy, o Swiftie open source'owym będzie możemy się rozważać wtedy, kiedy dokładnie zostanie określone, co to znaczy, że jest open source'owy, tak de facto, bo ja się nie spodziewam, że dostanę Xcode'a na Linuxa.
Ale nie, no przecież o tym powiedzieli.
A powiedzieli, że będzie, nie?
Będzie na Linuxa i będzie na Windowsa i tak.
Nie na Windowsa, nie. Linux... Nie?
Ale czy będzie Xcode? Jako środowisko
programistyczne? A to tego... no właśnie. Kurczę, trzeba by to sprawdzić, wiesz, bo...
Generalnie jest mało informacji na temat tego, co Apple uważa jako open source Swift. Szczerze powiedziawszy, jako deweloper, który go tylko trochę tak liznął, na ten moment nie jest jakoś specjalnie podekscytowany. To jest bardzo dobra decyzja de facto. Trochę nie aplowska, ale bardzo dobra. I to tak naprawdę wyznaczy kierunek, bo to pozwoli, że bardzo dużo grono deweloperów się zainteresuje tym językiem i on się rozwinie. W dużej mierze nie będzie tak hermetyczny i będzie łatwiej w nim kodzić, bo po prostu będzie duża społeczność używająca. A z taką najlepszą wiadomością ciężko mi na ten moment coś wymyślić. Bardzo spodobało mi się to, w jaki sposób teraz będzie można tworzyć testy UI-owe, ale to trzeba było obejrzeć jedną z sesji, żeby do tego
dojść. A to pamiętam, bo tam jest teraz...
Będzie można wyklikać sobie test po prostu. Który się Xcode wygeneruje w kodzie na podstawie...
W Android Studio dawno temu, pozdrawiam.
Dobrze. Android Studio wymaga 16 giga RAM, żeby działać płynnie.
No, szczegóły.
Pozdrawiam.
Szczegóły. I tak wszyscy pracujemy na mocnych maszynach. Szczegóły.
No, w każdym razie tak. To jedna rzecz mi się mocno spodobała. Podoba mi się to, że Apple wchodzi w trochę w web deweloperkę, CloudKit.js, to prawda się nie przyjrzałem, ale to już pokazuje, że mają chętkę na trochę nowe rejony. Tylko, że się z tym nie odkrywają tego na keynote, tylko właśnie trzeba tam do sesji się dobrać. Generalnie jest sporo nowości, które faktycznie w jakiś sposób pokazują, że Apple zmienia podejście do tego, jak się powinno kodzić i daje nam coraz więcej zabawek, które jeszcze jakiś czas temu w ogóle nie byłyby nawet chyba rozważane przez deweloperów. Search do API w iOS jest świetny. To jest po prostu genialna zabawka do wpięcia w aplikację. Otwiera też drogi do porządnego deep linkingu, którego brakuje trochę na iOSie, także osobiście już widzę w aplikacjach, nad którymi pracuję, sporo możliwości zaimplementowania searcha tego iOS-owego. Także to jest naprawdę fajna rzecz i mam nadzieję, że z tym będzie się pracować w porządku.
No to właśnie tak od razu jak zacząłem się tym mówić, to o tym pomyślałem, jak to jedna z aplikacji, nie wiem czy mówisz o tym publicznie, ale jedna z aplikacji, nad którą pracujesz, że idealnie do wyników wyszukiwania mogłaby się dopinać i deep linkować. To było po prostu
No właśnie.
No to bardzo fajnie, że sobie porozmawialiście o czymś, o czym nikt nie wie, ale to super.
Jak to nikt nie wie? Przecież wszyscy dobrze wiedzą, że jestem jeden z że pracuję nad aplikacją Cineo, nie? Search wpięty w Cineo byłby naprawdę fajnym rozwiązaniem.
No właśnie. Nie wiedziałem, na ile to jest official, ale potem sobie przypomniałem, że wrzucałeś linki do Cineo i pisałeś o tym na Twitterze, więc chyba jest dość... Ale no.
Na LinkedInie jestem podpisany, więc trudno, żeby nie było official.
Ej, no wiesz.
Napisali w internecie, więc to musi być prawda.
To musi być prawda.
To już musi być prawda.
No. Okej, okay, znaczy ja znalazłem tylko, jeżeli chodzi o tego Swifta, to jest, że compiler i te biblioteki będą. Ale no,
czyli
nic,
Xcode,
no,
tak? Powinien być. Nie wiem, czy sam kompilator.
No, no właśnie nie, Xcode nie jest, kompilator, LNV. No.
Okej. Okay. No cóż. No to zabawne.
Zobaczymy.
Może
no.
sobie napiszą własnego.
Wiecie, w Swiftie już teraz można sobie napisać serwer z powodzeniem. Nie, i uruchomić go. Bez problemu. Mm-hmm.
Znaczy serwer...
Taki serwer, taki normalny. Okay. Webowy.
Okej. Okay. W ogóle jakby jak piszesz swoją apkę, to piszesz ją jeszcze w Xcode, czy... Znaczy w Objective-C, czy już w Swiftie?
Nie, no ja piszę w Objective-C, bo po pierwsze ten język znam zdecydowanie lepiej niż Swifta. A po drugie, no tak, taki jest wymóg projektów, w których pracuję, mimo wszystko. Jest łączenie Objective-C ze Swiftem jest generalnie dosyć, przynajmniej z tego co pamiętam, ja od, na samym początku tak zrobiłem. Chwilę po tym, jak Swift się pojawił, to było już prawie rok temu i faktycznie udało mi się uruchamiać projekt, który ma trochę klas Objective-C i trochę Swiftowej, to była wielka dłubanina w projekcie. Teraz pewnie już to się robi lepiej. W każdym razie, no, dopóki nie trafisz projektu, który ma być napisany w Swift i który masz przynajmniej osobę, która cię będzie uczyć pisać w Swiftie, ciężko się na niego przestawić, bo to jest język interpretowany, trochę inaczej się na niego patrzy niż na Objective-C, przynajmniej z mojej perspektywy. Także nie, jeszcze nie miałem okazji pracować przy dużym projekcie Swiftowym, ale myślę, że w ciągu roku ta sytuacja się zmieni.
No, bo jakby oni, znaczy Apple bardzo, bardzo mocno pushuje tak naprawdę Swifta i widać, że no sami powiedzieli w trakcie konferencji, że Swift, chcą, żeby Swift był jednym z dużych języków za 20 lat. I mają na to szansę tak naprawdę, no bo mają duże grono deweloperów, którzy piszą i mogą pisać też na w Swifcie. Teraz jeśli otworzyli się na Linuxa, otworzyli swoje biblioteki i tak i kompilator, no to być może będzie jeszcze więcej deweloperów Swifta, bo Swift może nie być tylko jakby iOS only, czy OS X only related językiem, tak? Być może będzie trochę więcej rzeczy można pisać i więcej osób będzie korzystało ze Swifta jako takiego powiedzmy troszeczkę uniwersalnego języka do robienia swoich projektów. Nie wiem, czy to jest dobra nazwa, czy to jest dobre określenie, ale że więcej osób będzie jakby zastanawiało się, jeśli mam na przykład, chcę napisać jakiś program, to dobra, okej, napiszę go w Swiftie, bo będzie mi najłatwiej, czy będzie mi najszybciej, czy coś takiego.
Myślę, że Swift jest świetnym językiem dla osób, które mają doświadczenie w pisaniu na przykład w Pythonie, bo to jest język, którego składnia wygląda trochę jak języku interpretowanego i ludzie, którzy pisali w takich językach trochę wyższego poziomu, świetnie się w nim odnajdą, bo zdecydowanie ten kod będzie wyglądał dla nich czytelniej niż Objective-C, który już pomijając fakt, że jest trochę niżej poziomowy, sam z definicji to mimo wszystko jego składnia jest jeszcze dziwna dla ludzi, którzy nie są przyzwyczajeni i pisali w czymś innym. W każdym razie, no niech o fakcie, że Apple będzie przymuszać niedługo deweloperów do korzystania z Swifta, niech świadczy to, że na sesjach, jeżeli nie oglądałeś jakiejś, to polecam, ale na sesjach z tegorocznego WWDC na slajdach już jest tylko Swiftowy język pokazany. Jest kod w Swifcie i nie ma Objective-C, także zresztą wielokrotnie na scenie jest powtarzane, że jak chcecie zrobić coś dobre, to zróbcie to w Swifcie. Z lada moment nie zdziwię się, jak zostaniemy przymuszeni w ogóle do przejścia na ten język. Może nie w ciągu roku, nie w ciągu dwóch, ale to się wkrótce stanie. Tak jak zostaliśmy przymuszeni do przejścia na 64 bity, etc.
No tak, to ja się z tym zupełnie zgadzam. I widziałem parę sesji i właśnie w tych paru sesjach było tak, że Swift, tylko Swift i tylko Swift. Jakby teraz z wejściem Swift 2 jeszcze nie sprawdzałem dokumentacji. Mówię, jestem troszeczkę w plecy, jeśli chodzi o tak naprawdę te nowości z perspektywy deweloperskiej. Ale w Swift 1 nie pisało się tak fajnie jak w Objective-C. Jakby on miał tam bardzo dużo nieścisłości i problemów i rzeczy, które trzeba było troszeczkę...
No i był miejscami bardzo niewydajny, nie? Nawet przy prostych algorytmach tam startowania, bo strasznie niewydajny. No ale to się zmienia.
No podobno dwójka ma być dużo, dużo szybsza, nie? Więc, więc to by było spoko. Z tym, że my na przykład, nasza aplikacja, którą jakby tworzymy, jest napisana tylko w Swiftie. I taka to była nasza świadoma decyzja, żeby pisać aplikację tylko od razu w Swiftie. I to była decyzja, która sprawiła nam zajebiście dużo problemów. Bo bardzo dużo rzeczy nie działało, bardzo dużo rzeczy się okazuje, że jest nie do końca logiczne, wiesz, nagłe zmiany nawet tego, że...
I nie ma gdzie, nie ma gdzie szukać pomocy. Nie?
To też, bo no bo community
jest bardzo wąskie.
Tak, jeszcze to, że na przykład jest sytuacja, w której coś się zmienia pomiędzy jedną a drugą wersją Swifta, tak? I nagle twój kod przestaje działać, no bo ma działać inaczej.
No właśnie, jakby... no wystarczy powiedzieć, że między 1.2 czy tam 1.3 tej ostatniej wersji a 2.0 to już musiało Apple wydać Migration Tool. To można sobie wyobrazić, ile tam zmian musiało być, skoro dostali specjalne, no specjalne narzędzie do tego, żeby ten kod zmigrować.
No więc jakby to była ciężka i to była dość jakby nie do końca jakby udana decyzja, ale zakładam, że z perspektywy czasu będzie, jest sensowniejsza, no bo jakby Apple i będzie przekonywało, żeby wszyscy przeszli na, w końcu na Swifta i żeby dropnąć całkowicie Objective-C, no to jakby mamy już tą pracę zrobioną. I to jest, z naszej strony jest plus, mimo tego, że się teraz trochę pomęczymy.
Nie wiem, czy słyszałaś, ale chodzi taka legenda, że w piwnicach Cupertino generalnie jest zabronione pisanie w Swifcie, że elementów systemu po prostu Apple nie pisze w Swiftie jeszcze, bo nie uważa, żeby ten język był na tyle gotowy. Nie wiem, na ile to jest urban legend, na ile to jest prawda, no, ale takie rzeczy słyszałem na między innymi meetupach poświęconych Swiftowi. Także wydaje mi się, że przy tym językiem jeszcze dużo, dużo do zrobienia, dużo do udowodnienia, ale jakby nie patrzeć, Apple ma pieniądze, środki i inżynierów, żeby faktycznie zrobić z tym jak najlepiej.
A to zabawne, że nie można w Apple pisać w Swiftie, nie?
No ja mówię, to ja tak słyszałem. Nie jest potwierdzone info w żadnym wypadku, ale no, byłem w stanie w to uwierzyć.
Bardzo fajna ciekawostka. Ja jeszcze sobie tak...
Wojtek w trakcie naszej rozmowy
tak, ja sobie tak googlował rzeczy. Googlowałem rzeczy i poszukałem sobie jeszcze info o WWDC i jakichś tam feature'ach, które mogły nas ominąć. I okazuje się, że na przykład mam trzy rzeczy. Dwie bardzo ciekawe. Jedna to jest bardzo prosta sprawa, to znaczy w mobilnym Safari będzie można wreszcie pisać rozszerzenia i podejrzewam, że Adblock już tam się zagotował i prawdopodobnie już mają wersję beta, bo rzeczywiście...
Przypadkiem Apple nie wpuściło czegoś w rodzaju tych uruchamiania Adblocków w systemie nawet w dziewiątce? Chyba coś
no
było,
właśnie, nie, nie, właśnie tak. Chodzi o to, że tak będzie można... deweloperem dają możliwość pisania tych rozszerzeń, więc podejrzewam, że ten adblock to już tam, wiesz, już jest gotowy praktycznie. Druga sprawa, bardzo fajna rzecz i wydaje się małą zmianą, a z drugiej strony jednak jest kluczowa, to znaczy continuity, zatem to, że jak ktoś dzwoni do nas na iPhone'a i siedzimy sobie przy komputerze, możemy ten telefon odebrać, to
teraz działa po 3G.
To teraz będzie działało po 3G, tak. Czyli możemy zostawić telefon w domu i jeżeli jesteśmy w pracy, czy gdziekolwiek indziej, gdzie jesteśmy podłączeni po prostu do internetu, do jakiegokolwiek Wi-Fi, to możemy odebrać ten telefon. I to jest, uważam, naprawdę mega duża rzecz, bo faktycznie...
To będzie przyczyna rozwodów, mówię wam.
Nie wiem.
Tak.
Zgadzam
się.
Może
być przyczyna rozwodów.
I rozstań związków, i to nawet nie będzie jakby faktycznym powodem, że to faktycznie coś będzie, tylko wiesz, ten misunderstanding, że jakaś wiadomość na przykład. Tak. Że to będzie tak, że na przykład ktoś do ciebie pisze trzy wiadomości, i tylko dwie z nich się pojawią na ekranie iPhone'a, a jedna z nich się nie pojawi, bo od razu.
A trzecia, która brzmiała żart.
Tak, albo żart, albo będzie, wiesz, jakby że. Przyjadę do ciebie i będę, i wtedy wiesz, na przykład druga wiadomość. Robić to bardzo dobrze i mocno i w trzecia wiadomość, że właśnie chodzi o obiad, nie? No jakby przychodzi tylko ta jedna wiadomość ze środka i wtedy masz tak, wiesz, no jakby, well fuck.
Rozumiem.
Może tak być.
Urzekła mnie twoja historia.
A zakładając, że jakby to będzie działało po iCloudzie, to jakby jesteśmy wszyscy świadomi, że tak się wydarzy na 100%, nie? No bo jakby to jak działa iCloud i to jak Samo Apple nie wykorzystuje iClouda tak mocno, w sensie teraz już tak, ale wcześniej nie wykorzystywało tak iClouda mocno, bo był dziadowski. No,
no ale jakby... pamiętacie, jak nieraz no, przecież padał.
Dziadowski
był
źle zaprojektowany.
No i jeszcze do tego źle zaprojektowany. No i jeszcze trzeci taki śmieszny ciekawostka, to znaczy coś, co wreszcie jest i znowu będą się śmiać wszyscy inni, ale że można puścić wideo z Safari na full screenie do Apple TV. Wow. No takie wiecie.
Ja się nie śmieję, tylko jej. To jest super.
Nie, no jest super, no tak. No to znowu użytkownicy wreszcie dostaną taką opcję. No powinni to mieć już dawno, ale okej, dobrze, że to się pojawia. Także to takie...
No to ja może powiem o takiej jednej opcji, która jest bardzo niedoceniana, jest bardzo ważna. No. Oczywiście jest mega geekowska i niskopoziomowa, jak to dla mnie, ale fakt, że OS X dostanie Metala, to jest jedna z najlepszych wiadomości.
A, widzisz. Bo
każdy, kto pracował na Retinie 13, wie, że nawet z tą mocniejszą grafiką Intelową jest średnio. I średnio nie jest dlatego, że ta mocniejsza grafika Intelowa jest słaba. Znaczy, no, nie ma takiej mocy, jaką mógłby mieć GeForce, na której się tu nie zmieści po prostu. Na najzwyczajniej w świecie po prostu faktycznie software'owo nie był na tyle wydolna technologia. I podobno z Metalem jest dużo lepiej. I tam na jednej z pierwszych sesji było właśnie pokazane w Illustratorze, jak działa przybliżanie takiego mega dużego projektu z dużą ilością wielokątów. No i faktycznie Metal pozwolił na płynne tam operowanie, podczas gdy wcześniej OpenGL i OpenCL pozwalał tylko na zoomowanie takie punktowe i po prostu przeskakiwanie takiego obrazu, a tu miałeś płynny zoom, zoom in, zoom out. Także faktycznie sporo, dużo więcej mocy i myślę, że to może być game changer właśnie dla Retin. Dla przyszłości komputerów z retinami, bo daje dużo większą moc graficzną dostarcza od systemu.
Ja się jeszcze może być sensowniejszy, nie?
Ja się jeszcze chcę dopytać jedna rzecz. Tak, to jest dokładnie. Tylko software, tak? Czyli wszyscy mogą z niego skorzystać.
Tak, generalnie może jako deweloper możesz wykorzystać API metalowe do tego, żeby po prostu dzięki niemu dostajesz dostęp do GPU i CPU w wiele wydajniejszej formie, o, tak mogę powiedzieć, niż do tej pory, jak korzystałeś z OpenGL-a.
Okej, czyli jeżeli deweloper to dobrze napisze, a Adobe na przykład już się wzięło za te testy, to dostaje dostęp bezpośrednio do karty graficznej i bez żadnych
obejść.
Tak, na
tym samym hardware'ze dostaniesz szybszy software.
No to bomba, no.
Dokładnie tak to działa. To jest w sumie ciekawe, bo na pewno wiecie, znacie aplikację Pixelmator, nie?
Tak, doskonały.
Tak, na czym Pixelmator się wybił? Na opieszałości Adobe. Adobe przez długie lata było opieszałe w kwestii wprowadzania 64 bitów, które były na SX-ie, w kwestii wykorzystywania właśnie API, które wprowadzał Apple. I to wszystko nadrobił Pixelmator, który to jest jakaś tam grupka deweloperów litewskich czy łotewskich, nie pamiętam, nie chcę wprowadzać błąd. I oni po prostu wykorzystali OpenCL-a, który jest Apple'ską technologią, co prawda otwartą, ale Apple'ską technologią właśnie do wykorzystywania obliczeń równoległych na grafice. Potem wykorzystał szybko Handoffa, co było promowane w zeszłym roku na WWDC. Tak. I dzięki temu Pixelmator zdobył bardzo dużą pulę wiernych użytkowników, którzy wolą zapłacić te tam $30, czy tam 30 euro, 40, niż opłacać Photoshopa, bo po prostu Pixelmator jest cholernie szybki. Każdy, kto na nim pracował, widzi, jak naprawdę...
To jest dokładnie nasz case, no, jest... bo jakby ja nie mam Photoshopa, mam Pixelmatora tylko. Nie mam go na iPadzie, na iPhone'ie i na Macu. I wszędzie jest kupiony, no, legalnie, za polskie pieniądze.
Jest do tego szybki i wbrew pozorom na wiele rzeczy tak naprawdę pozwala, które są potrzebne przeciętnemu użytkownikowi, który potrzebuje czegoś do obróbki grafiki, bo Photoshop to jest krowa, która pozwala na gigantyczną ilość rzeczy, ale dla przeciętnego użytkownika to jest w 90% zbędne. A Pixelmator jest właśnie tą niszą, która zapewnia tą podstawową funkcjonalność, ale jest szybki, jest bardziej wpasowuje się w ekosystem Apple'a i dzięki temu zdobył masę użytkowników. I teraz, rok później, mamy Adobe, który pojawia się na konferencji Apple'a i mówi, no już położyliśmy łapę na najnowszym tutaj Metalu i generalnie zobaczcie, jak to fajnie szybko wygląda. Czyli jednak mimo wszystko Pixelmator musił wrzucić jakąś konkurencję dla Adobe, że oni się ogarnęli i zaczęli faktycznie te nowości od Apple'a bardzo szybko wbijać do swojego pakietu, co jest w sumie dla grafików świetną informacją, bo After Effects czy Premiere Pro z Metalem myślę, że to będzie naprawdę spory boost do wydajności.
No ja czekam, znaczy wiesz, ja co prawda nie czuję jakoś specjalnie spadku
powiedział
mocy.
Użytkownik Maca Pro.
No, powiedział, ale... że ma za 12 tysięcy.
Ale wiecie, no, każdy improvement, każda poprawka i to, że może to działać jeszcze szybciej, no to tym lepiej. No, ale samo to, że będę mógł rzeczywiście odpalić tą premierkę nawet na MacBooku Pro spokojnie i nie czuć jakoś wiesz, zażenowania, że to tak wolno działa, tak? Zawsze jakiś rendering można puścić i faktycznie będzie to wykorzystywać to GPU dużo lepiej. Więc ja się bardzo, bardzo cieszę i uważam, że to jest bardzo, bardzo dobra zmiana. Wcześniej o tym nie wspomniałem, bo zapomniałem, że to było.
Ja w ogóle liczę na to, że nowe MacBooki zyskają troszeczkę jeszcze więcej mocy, jak pojawi się metal na nich. Jak pojawią się aplikacje pisane też w metalu, to one zyskają troszeczkę więcej mocy. Ale ja mam taką małą nadzieję, że mój Air zostanie drugie życie, no bo jakby Yoshimitsu zabiło mojego Era. Jakby to jest fakt. On nie działa na baterii
może tak być.
Dłużej niż 4 godziny. Programy działają wolno. Animacje, powiedzmy... I mam wrażenie, że jak będzie El Capitan i on prowadzi tych dużo zmian systemowych, i które sprawią, że komputer ma działać szybciej, a do tego deweloperzy przystosują swoje aplikacje do wykorzystywania Metala zamiast jakby OpenGL-a, no to być może okaże się, że mój komputer nadal jest szybki, nadal potrafi na nim spokojnie, szybko pracować. I nie jest to tak, że muszę go szybko wymienić, bo po prostu będzie działał, nie? Jakby software może dać drugie życie temu kompowi, który no, już trochę ma czasu.
Generalnie widziałem, jak działa El Capitan na Retinie 13, też ale wymaksowany, więc średni papierek lakmusowy ze sprzętu, który ma i7, 16 GB.
No trochę tak.
No ale faktycznie jest improvement taki zauważalny. Można zauważyć, że działa szybciej. Co prawda nie liczyłbym na to, że sam metal naprawi ci, Paweł, to jak działa na baterii, bo generalnie metal ma za zadanie zoptymalizować na tyle software, że cały czas będzie wykorzystywany GPU, więc tak naprawdę on cały czas będzie ciągnął prąd. Tylko, że będzie to robił wydajnie i
tak,
bardziej
znaczy, nie, wiesz, jakby czas pracy na baterii myślę, że zoptymalizuje mi sam system. Ale jakby samo działanie komputera, jakby aplikacje, system mi odpali, tak? Ale one muszą się w jakiś sposób sensownie komunikować, no i większość z nich wykorzystuje w jakiś sposób grafikę. Więc zamiast może właśnie tego OpenGL będzie wykorzystywał metal, będzie to działało szybciej, wydajniej, lepiej.
A czy jeżeli no, będzie
samo
El Capitan...
wyświetlanie i responsywność UI będzie
właśnie, zmieniała. Bo czy jeżeli mamy El Capitan i ten metal się pojawia w Mac OS X, to znaczy, że wszystkie aplikacje systemowe też z niego będą korzystać już od startu? Typu, nie wiem, w Safari?
Nie chciałbym wprowadzać w błąd. Aha. Znaczy, wydaje mi się, że systemowe, no. Tak, że generalnie to jest, będzie wsadzone w system. Jak z aplikacjami zewnętrznymi, może być tak, że będą korzystać z tych samych bibliotek, które po prostu Apple, pod które podepnie Metala, to też może być lepiej.
A.
Ale tu musimy zobaczyć głębiej w specyfikację, nie chciałbym się wypowiadać, bo jest odpowiedniego.
No to jest ciekawe, ciekawe. Ale no, to na pewno jest to bardzo, bardzo pozytywna zmiana i faktycznie znowu, ci użytkownicy, którzy mają stare komputery, na pewno to jakoś odczują. Na pewno będzie lepiej.
Właśnie, szczególnie przy tym, że te komputery działały przecież kurde dobrze.
No na tym...
Ja rozumiem, jak działa software, tak? I każda kolejna wersja jest bardziej ramożerna, zasobożerna, no bo jakby pojawia się w standardzie coraz więcej RAMu. Tak, ja rozumiem, że na przykład na komputerze, na którym kiedyś działał dobrze Tiger, Yoshimitsu w ogóle nie da się zainstalować, tak? Jestem tego 100% świadomy, dlaczego. Ale... Era 13 z 2013 zabito po roku. No bo pojawił się, on wyszedł z Mountain Lionem, pojawił się potem Mavericks i on był ostatnim dobrym systemem i pojawiło się Yoshimitsu i komputer jest martwy. To jest zabicie. To jest gwałt na godności.
Tak, to jest właśnie to.
Ale nie płacz.
Nie płacz, Orych, nie płacz. Ja się zgadzam, że wiesz, no, zabijanie produktu, który wiesz, dopiero co wyszedł na rynek przez software, no to nie jest zbyt dobre.
Mogliby zabić iPhone 4S i iPada 2 tylko po to, żeby mój Air działał lepiej. Pozdrawiam.
Mogliby, tak. Mogliby. To prawda. No dobrze, Michał, czy jeszcze coś masz takiego, co szczególnie zapadło ci w pamięć, co uważasz za szczególnie dobre, albo coś, co jest niewygodne dla deweloperów?
Stricte z deweloperskiego punktu widzenia, to już tak jak o technologii, to już nie chciałbym przynudzać, ale też fajne jest to, że coraz częściej porusza się w mediach kwestie tego, że jest grupa deweloperów, którzy na WWDC patrzą nie zawsze z optymizmem, a często z obawami. To są deweloperzy niezależni, którzy dostarczają do ekosystemu jakąś aplikację, która ma jakąś, oferuje jakąś funkcję. I problem jest wtedy, kiedy ta funkcja jest wcielana w system, bo zazwyczaj to zabija twoją aplikację. I to było fajnie widać w tym roku na WWDC, kiedy faktycznie weszły karty lojalnościowe. Mhm. I wtedy panowie w Stokardzie musieli się bardzo ucieszyć na przykład. Stokard, najbardziej popularna aplikacja iOS-owa od kart lojalnościowych. Ich główna funkcjonalność jest wciągana w tym momencie w system.
Notatki i Evernote. Więc, pozdrawiam. Simple Note.
Notatki i Evernote, dokładnie. Myślę, że w Spotify'u też się trochę zagotowało, ale bardziej się zagotowało w mniejszych odpowiednikach typu Tidal.
No właśnie.
VMP Deezer. Nie, no Spotify się wybroni, nie ma co tutaj no, szczególnie...
To był prawdziwy tweet ten, który...
Tylko później skasowany.
Później skasowany.
Okej.
To było doskonałe. Znaczy ja też, jak już zaczęliśmy mówić o muzyce, to wydaje mi się, że oczywiście wprowadzenie tej aplikacji i tego, że ten streaming w ogóle... się pojawia, wiesz, w systemie i tak dalej, będzie zintegrowany z Siri i różnymi innymi, wiesz, systemowymi apkami, to jest super, bo to pociągnie jakby cały rynek streamingowy do przodu. Na pewno. Znaczy to się... Oczywiście, ludzie, którzy nie korzystają ze Spotify, nagle będą korzystać ze streamingu muzyki i w to wierzę. Natomiast nie wierzę, żeby nagle Spotify musiało opakować manatki i to Apple ich zabije, bo... Moim zdaniem Spotify już jest tak długo na rynku, że doskonale zna rynek streamingowy.
No BlackBerry też było długo na rynku.
No dobra, ale chodzi o to, że oni już tam wyekspili na tyle, że mają przygotowane na pewno kilka asów w rękawie. Jednym z nich jest chociażby to Running, tak? Znaczy coś, co...
PlayStation 4, Running, nowe algorytmy. W sensie ja uważam, że Spotify jest absolutnie bezpieczne, szczególnie z tym podejściem cenowym do różnych rynków, tak, że w Polsce to kosztuje 19 zł, a nie 30, bo to jest, nie jest to kalka z 10 baksów, nie? Jakby Apple prawdopodobnie nie zrobi tego i będzie po prostu miało stałą cenę, no jakby 25 euro kosztuje iTunes Match na rok. I nie jest dostosowane do polskiego rynku, na zasadzie, no dobrze, 25 euro, czyli zróbmy tak, żeby to było 100 zł na przykład zawsze, albo zawsze 75 zł. Nie, no to jest 25 euro, no i nic z tym nie zrobisz. I jakby to, że Apple zrobiło takiego, ja napisałem, Apple zrobiło Ping 2.0.
No czyli już mogą za rok już to zamykać.
Gruber zapytał się Schillera jakby, to czym to się różni od Pinga?
No.
I poszło takie pytanie po prostu, nie? Czym to się różni od Pinga? I Schiller odpowiedział tak, że no bo teraz jest to bardziej środowisko dopasowane do artystów i do muzyków, że to jest przystosowane pod taki kontent, jaki oni chcą umieszczać, czyli strasznie marketingowa śpiewka, bo to się niewiele różni od Pinga oprócz tego, że jakby do tego masz streaming, tak? I mnie na przykład zupełnie nie obchodzi ta część kontaktu z twórcami. Tak? Ja chcę muzykę. Jak to jest aplikacja... Aplikacja muzyka to jest aplikacja, którą widzę najmniej, a najwięcej używam, nie? No bo ja jej nie widzę, ona jest odpalona w tle. Ja słucham tylko muzyki. Więc mam gdzieś to, czy będą tam kontakty z artystami. I ja jestem... Jestem nastawiony sceptycznie. Ping się nie udał i nie wiem, czy to się uda. Jakby fajnie, że jest konkurencja, wiadomo, bla, 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 najlepiej i tak dalej, i tak dalej. Taylor Swift będzie w streamingu, ale wciąż...
Będzie?
No wiadomo, że będzie, no bo...
No w iTunesie jest, a ze Spotify się wycofała.
Dostajesz dostęp do całej biblioteki.
No.
Tak, to jest potwierdzone, że macie cała biblioteka i to samo?
No, na talkshowle jakby z Gruberem tak było powiedziane, że dostajesz dostęp do całej biblioteki.
Okej, okay, dobra.
I więc jakby... wszystko fajnie, ale nie jestem przekonany, czy za 10 baksów, czyli przypuśćmy nawet za 40 zł, chciałbym się tym cieszyć. Bo to nie jest rzecz, która w jakiś sposób... Mam Spotify, ono działa bardzo dobrze. Kosztuje niewiele, jak jestem w rodzinie, to już w ogóle kosztuje niewiele. Więc tak naprawdę Apple Music uważam, że nie pozamiatało. Morin chyba napisał, Apple Music pozamiatało.
Ale kogo?
No nie wiem.
Na pewno nie Spotify.
No na pewno nie Spotify. No. Ja uważam, że nie zamiata. Oni się pojawili, oni się zdecydowanie za późno pojawili na rynku, tak? Tidal, nie Tidal, tylko Radio chyba mi odpisało. Witamy Apple, seriously, witamy. Mhm. Jesteście na rynku, który ma od 16 lat, próbuje zmieniać technologię i tak dalej, Apple się spóźniło.
Rychło w czas.
Apple się spóźniło, no jakby i co pozamiatali? Nic nie pozamiatali. Pokazali po prostu, że będą mieli radio faktycznie, gdzie są faktycznie DJ-e i to takie super.
Że wow, będzie human touch jest ważny.
Będzie można rozmawiać z ludźmi, będzie można słuchać ludzi przez internet, czujesz to?
Ja. Yeah.
Dobrze, że ktoś. No, dobrze, że ktoś w końcu wymyślił coś takiego, nie? Dobrze, coś takiego ktoś w końcu wymyślił. Fajnie było móc. Na przykład kiedyś jeździłem samochodem i tam było takie coś, że ktoś mówił do mnie przez jakiś taki głośniczek, nie?
Nie było go w samochodzie?
I nie było go w samochodzie tej osoby. Fajnie, jakby coś takiego Apple wymyśliło, żeby można było to mieć w telefonie komórkowym, nie?
No. Nie no, ale znaczy, radio to jest, wiesz, to jest taki. Ja mam wrażenie, że to jest taki most między użytkownikami, a nie artystami, a właściwie wytwórniami, bo co radio robi? Radio tak naprawdę puszcza artystów, których, no oczywiście tam są ci prowadzący, to są ich preferencje, tararara, ale generalnie radio robi dobrze wytwórni, pośrednio artyście, ale bardzo pośrednio. I to jest takie przeniesienie trochę tej relacji dotychczasowej, czyli starego układu muzycznego do internetu i zrobienie z tego, wiecie, 2-4H i radia i to, nie wiem, no może wow. Ktoś tego będzie słuchał,
świetne,
ale...
Wojtek, wpisz w Spotify po prostu playlista.
Ale ona jest automatycznie ustawiona, a o, nie przez kolegę, który
a co jeśli się okazuje, że kolega ma do dupy gust?
No może tak być. No właśnie.
Więc jakby dla mnie to jest... Szansa na pomyłkę jest dokładnie taka sama, jest 50% na pomyłkę. Albo się ktoś pomyli, albo nie. No. Więc jakby to, czy będzie się myliła maszyna, czy będzie się mylił człowiek...
No właśnie.
No właśnie.
No zobaczymy. Znaczy, wiesz, pewnie odpalę raz, nie? Zobaczyć, co tam rzeczywiście
puszczają. Nie, no ja odpalę na 3 miesiące się... ten tryb tam za te darmo, jakby polska cebula mocno. Tylko po to, żeby sprawdzić, czy to ma sens, czy nie. No ale... Nie jestem przekonany, że zostanę na dłużej. Ktoś napisał chyba Błażej Faliszek, że to będzie tak, że wszyscy to odpalimy i zapomnimy to wyłączyć.
A i będziemy płacić co miesiąc i później tak. Apple powie, ło, mamy miliardy użytkowników.
I to jest najbardziej prawdopodobna opcja, w jaką wierzę, że ludzie zaczną z tego korzystać i nie będzie mi się chciało tego wyłączać albo coś.
Może tak być. Może tak być faktycznie. No i tyle z takich, wiesz, z takich rzeczy, które faktycznie będziemy mogli podotykać niedługo, no to... A to właśnie, bo to co będzie teraz pod koniec miesiąca? Co ma się pojawić? 8.4?
8.4 chyba będzie pod koniec miesiąca.
I co w tym 8.4 ma tam być?
Muzyka.
Po prostu. I nic więcej.
No tak...
Chyba nowy iTunes też, nie?
Tak, no i nowy iTunes, tak.
A nowy iTunes, to dla nikogo, to przecież nikt z tego
nie
korzysta.
Jak dla nikogo? iTunes najlepsze.
Wszyscy nie aktualizują iTunesa.
Nie no, to ja bym chciał, jakbym mógł, to bym wywalił tą aplikację w ogóle.
Tylko iTunes najlepszy.
Nie no, dramat. A czy muzyka w ogóle będzie niezależna, czy to ma być wyrżnięte w iTunesa?
Nie, korporacyjna.
Ma być wyrżnięte.
Nie no, wyrżnięte, tak? Kurde, ale słabo.
Korporacyjnie?
To będę mógł z tego korzystać tylko na telefonie w takim razie.
Dlaczego?
No bo ja nie chcę iTunesa uruchamiać, no.
To jest bardzo dobry serwis.
Kurczę, jaką kiedykolwiek ktoś napisał, no. Okrutna.
Podłącz telefon, to uruchomi się sama.
No i właśnie mam to już wyłączone na szczęście. Ale jak czasem na przykład jak chcę sterować w Spotify'u tymi klawiszami, wiesz, sam play, pauza i następny poprzedni, to mi się czasem iTunes uruchamia, nie wiem dlaczego, i to dostaję wtedy białej godziny.
Ale da się to wyłączyć w ogóle, jest jakiś parę komend.
Pewnie, co?
Tak, parę komend trzeba wpisać w konsoli, wiesz, Wojtek, i wtedy masz to, że to jest wyłączone, jest spoko.
No to ja to zrobię chyba. ASAP, bo naprawdę iTunes to jest... Jak tylko widzę to okienko, to mnie skręca.
Natomiast Michał, używasz iTunes, czy tylko jakiś streaming?
Nie, zazwyczaj, znaczy teraz przesiadłem się na Spotify, zależy czego słucham. Jak słucham czegoś z biblioteki moich płyt, które mam pozgrywane, to czasami iTunes, ale coś jest... Od kiedy mam Spotify, to bardzo rzadko jest włączany.
To be honest. Z ciekawości, bo wiem, że lubisz Taylor Swift, prawda? Jest tu jakaś... Co? Lubisz Taylor Swift, prawda?
Jakoś nie... No dobra, powiedzmy, że lubię, okej. Na rzecz podcastu.
Na rzecz podcastu, dobrze. A czy na twoim iPhone'ie jakby mógłbyś zmienić nazwę aplikacji muzyka na aplikację Taylor Swift? Jakby czy to jest w twoim wypadku case? Bo ja spotykam się z tym, że jest wiele osób, które lubią Taylor Swift, w sensie z mojego otoczenia, które lubią Taylor Swift, i...
Ja nie jestem tym otoczeniem.
Większość z nich... słucha muzyki na Spotify, albo na jakimś... Nie no, na Spotify, tak? Wszyscy są białymi ludźmi i wszyscy słuchają muzyki na Spotify. Uh-huh. Jedyne, co mają w aplikacji muzyka, jedyne, co mają w offline'ie, tak naprawdę pobrane na telefonie, to są albumy Taylor Swift. I bym po prostu ciekaw, czy to też jest case w twoim wypadku?
Nie jest to case w moim wypadku. Po prostu nie ma tej muzyki na Spotify, więc nie jest słuchana. End of story.
Okay. Michał jednak... Mimo tego, mimo kolor włosów, jednak zachowuje trochę godności. Bardzo się cieszę. No dobrze.
Bo mogliście nie zauważyć, ale generalnie śmieję się z tego, że Michał jest rudy.
No to było na początku. Już.
Bardzo stylowe.
Ale właściwie to jest... No to jest takie zabawne. Znaczy, nie jest zabawne. Nie jesteśmy rasistami, tak? Jakby...
Nie, no nie jesteśmy. Nie, no jasne, przecież w gimnazjum różne rzeczy są zabawne.
No właśnie, a grałeś w Wiedźmina już?
To do mnie pytanie? No. Czy grałem w Wiedźmina? Nie, właśnie jestem na etapie ogrywania jedynki.
A, czyli idziesz pierwszy od początku do końca, tak?
Tak, idę.
Wow. Nie warto, pozdrawiam.
Nie, no okej, okay, ale to na PC-cie grasz, czy gdzie?
Na Macu.
Oho.
Oho.
Oho. Oho. Czyli tutaj... jednak jest rudy.
Ktoś tutaj rzeczywiście kompiluje różne rzeczy. Nie no, okej, okay, super. I to ciekawa przygoda, bo trochę, jak wiesz, zacząłeś od jedynki, to taka podróż w przeszłość i nie przeszkadza ci to, że patrzysz na tą grafikę i tak nie lecą ci łzy z oczu?
Nie przeszkadza mi. W żadnym wypadku.
Bo jedynka była straszna pod tym względem i straszne miała też sterowanie. Mi się bardzo nie podobała. Dwójka jest taka...
Sterowanie jest toporne. To fakt.
Dwójka była bardzo jakby liniowa, a trójka chyba łączy tak naprawdę wszystko to, co najważniejsze i wszystko to, co jest najlepsze w obu poprzednich częściach. Tak? Ale to nie jest tak, że to jest świeży start, tylko to jest taka zajebiście duża ewolucja w stosunku do tego, co było wcześniej. No ale jakby Wiedźmin, Król i jakby... Nie mówiliśmy chyba w podcaście w ogóle jeszcze o Wiedźminie. Nie mówiliśmy.
Mówiliśmy,
ale...
no. Na samym początku, o, jak że, zacząłeś że król, trochę grać, że Wiedźmin, super. Król.
No. Także ja cały czas to twierdzę i bardzo polecam. Ale na czym będziesz grał w trójkę Wiedźmina?
Na PS4.
No, to rozumiem.
Dobrze.
To dobrze. No. No,
nie, bo jakby wiesz, są tacy ludzie w internecie, którzy mają konsolę Xbox. I jeszcze to są osoby, które korzystają z Deezera.
Tak, to właśnie.
Z czego?
Z Deezera.
Albo z Wimpa.
Okej.
Okay. Nie wiem, czy...
Słyszałem z Wizira.
Z Wizira.
Deezer.
Nie wiem, czy wiecie, ale wczoraj w ogóle było ogłoszenie. To było zabawne, bo rozmawiałem wczoraj akurat rano z kumplem o Twitchu i o tym streamowaniu i w ogóle, że o super i że rozmawialiśmy o tym, że Google trochę straciło szansę kupienia Twitcha, bo w końcu kupił go Amazon. I YouTube nie myślał o tym, co z tym zrobić, i zrobił sobie Twitcha. I to się będzie nazywać YouTube Gaming i będzie można streamować i wyszukiwać, i jak się wpisze call, to nie wyszuka Call Me Baby filmu znanego, tylko faktycznie Call of Duty, i to będzie taki trochę YouTube, ale nie do końca. I bardzo jestem ciekawy, czy zrobią software do streamowania, bo o ile Twitch raczej bazuje na zewnętrznych rozwiązaniach typu OBS, czy jakieś tam ustreamowe dziwne rzeczy, live streaming, coś. No, jest tego dużo, ale obsługuje takie standardowe systemy, które już troszeczkę na rynku są, a ciekawy jestem, czy YouTube sam zrobi jakiś software, bo to by był krok do przodu, jeżeli chodzi o streaming generalnie gier. Więc trzymam za to kciuki.
Myślę, że YouTube się spóźnił jeszcze bardziej jak Apple.
Tak. Tak, dokładnie tak.
No okej, okay, no ale to co, już nie będzie to cool i ludzie to oleją i wszyscy zostają na Twitchu?
Wydaje mi się, że po prostu nie będą widzieli sensu przesiadki.
No okay. Bo jaka jest wartość dodana?
Może pieniądze.
Ale na Twitchu też są pieniądze.
No są, ale może małe. No, znaczy ja nie wiem. No...
Ale za Twitchem stoi też gigantyczna społeczność, no i imprezy, które organizują i tak dalej, nie? Twitch jest nierozerwalną częścią e-sportu, a czy nierozerwalną częścią e-sportu jest YouTube? Nie, YouTube jest nierozerwalną częścią youtuberów, co na polskim
imprez.
Podwórku nie jest niekoniecznie. Mhm.
No zastanawiam się, czy faktycznie będzie miał czym przyciągnąć, bo jest jedna rzecz, która na pewno może przyciągnąć ludzi, to znaczy, że to jest nowa platforma, więc dużo szybciej i łatwiej można w niej zdobyć dużą rzeszę obserwujących czy oglądających twoje streamy, co automatycznie się przekłada na większe przychody na starcie. To znaczy, że możesz, wiesz, złapać współpracę i tak dalej. No bo znowu, mamy nową platformę i tutaj wszyscy się budują trochę od zera. Znaczy oczywiście ci gamerzy, którzy mają już jakieś gameplaye na kanale i tak dalej, no to oni nie startują od zera, no bo przeciągają po prostu swoją społeczność. I teraz no, pytanie, czy będą ich ciągnąć do Twitcha, czy faktycznie ciągnąć jednak na ten YouTube i albo w ogóle z OBS-a puszczą dwa streamy, jeden na Twitcha, drugi na YouTube'a i zobaczymy, gdzie będzie więcej ludzi, nie? No ciekawe.
Pieniędzy.
Nie, wydaje mi się, że może skończyć jak Google Plus.
Tak, tak.
Aż tak, naprawdę?
Też tak myślę.
No, moim zdaniem, jeżeli zrobią software, który będzie jeszcze łatwiejszy w użyciu niż OBS i będzie wyglądał sensownie i będzie dobrze działał, to mają chociaż jakiś cień szansy na to, żeby zostać na rynku dłużej niż rok.
No, ja nie jestem przekonany. Ja uważam, że YouTube jakby już swoją niszę ma, a gaming taki let's playerzy tam się...
Jest dosyć hermetyczny.
Tak, let's playerzy tam się dobrze bawią, ale gaming taki live streamowy to jest jakiś taki... No... Nie mam innego słowa niż hermetyczny. Mhm. Jest po prostu hermetyczny. Mhm. I żart, Wojtek tutaj wyświetlił jakiegoś tweeta z Twitcha, gdzie jest kappa i to jest jedna z emotikon, która jest na Twitchu. Jakby to jest rzecz, która w internecie, wiesz, jest wśród użytkowników Twitcha strasznie popularna, to się pojawia wszędzie, a na YouTubie jakby, wiesz, ani tego nie wdrożą, tej kappy, żeby się pośmiać, albo to jest takie, no nie wiem.
A, czyli generalnie YouTube nie jest cool. Znaczy Twitch jest cool, a YouTube nie będzie nigdy.
Jeśli chodzi o granie live streamowe, to tak, YouTube nie jest cool.
Okej. Okay. Bardzo jestem ciekawy, jak będą próbować się jednak zrobić cool bardziej. Zobaczymy.
No może być ciekawe.
Czekamy do lata 2015, bo wtedy faktycznie ta platforma ma stanąć na nogach i no cóż... Zobaczymy. Ja myślę, że to... chyba, że macie jeszcze coś do dodania.
Ja nie mam.
Czy Michał jeszcze byś chciał coś powiedzieć?
Nie wiem, czy to jest do dodania, ale chciałbym tylko zauważyć, że praktycznie w ogóle nie wspomnieliśmy nawet o otwartym API do natywnych apek do Apple Watcha. W ogóle ta nazwa nie padła podczas całego podcastu.
To prawda, nie padła, ale...
Nie padła, tak.
Czy to jest znamienne? Nie, to Wojtek tylko powiedział, że swoje zamówienie zostało anulowane.
No to Paweł, tak, zrezygnował z zamówienia.
Tak, Paweł Wojtek, no.
Czy ja mam wypowiedzieć?
Ale ty? Ja? Czy ty?
Ja, znaczy sprawa jest prosta, dlaczego anulowałem zamówienie. Zdecydowałem, że potrzebuję zegarka, który będzie działał... inteligentnie.
Dłużej
to też, ale inteligentnie, jakby samo założenie. Jakby potrzebowałem zegarka, który nie będzie pokazywał mi każdego powiadomienia z telefonu, albo tego z powiadomienia na telefonie, które ja sobie tam wybiorę, tylko tego, żeby robił to inteligentnie, tak jak potrafi robić to Google Now. w odpowiedniej sytuacji, w odpowiednim momencie i tak dalej, i tak dalej. Apple tego nie robi. A ja czegoś takiego potrzebuję. Nie potrzebuję, żeby zegarek wibrował mi, kiedy dostanę kolejnego lajka na Instagramie. To jest dla mnie bez sensu. Z tym, że sprawdziłem też Android Wear zegarki i też nie są sensowne. W tym momencie testuję sobie Gear S-a, który jest takim dość, powiedzmy, kombajnem, jeśli chodzi o zegarki, i nie jestem przekonany, czy to też jest rzecz, która mi się do końca podoba, ale stwierdziłem, że rezygnuję z Apple Watcha. A natywne aplikacje na zegarku, na tym zegarku, to uważam, że to jest takie...
No i szukasz, szukasz, długo szukasz.
No, nie mam dobrego słowa, bo jakby nie uważam, że to, nie uważam, że to jest dobry pomysł. Ten zegarek nie jest mocny, jeśli chodzi o hardware. Bateria jest słaba, a natywne aplikacje wcale temu wszystkiemu nie pomogą, tak?
No Paweł, ale musisz też spojrzeć z perspektywy tego, że kiedy pojawił się pierwszy App Store i był tylko iPhone 3GS? Mm. 3G chyba wtedy.
3G, dobrze, tylko że...
3G, po pierwsze, też był słabym telefonem i też na nim nic nie było. I dostęp dlatego... do resursów hardware'owych też był słaby.
Tak, dlatego...
Od czegoś muszą zacząć.
Dlatego zrezygnowałem z tej jakby z tej generacji, tak? No, nie powiedziałem, że zrezygnuję z tego w ogóle. Nie ukrywam, że jakby to, że pokazali inteligencję w Siri, to się nazywało intelligence po prostu, to jest szansa, że zegarki będą bardziej inteligentne, że to będą faktycznie smartwatche, a nie zegarki, które są po prostu spięte z telefonem, tak? Ale pierwsza generacja, uważam, że to jest bez sensu kupowanie pierwszej generacji. Ucieszę się i zdziwię jednocześnie, kiedy się okaże, że pierwsza generacja Apple Watcha będzie miała być na rynku 2 lata. Czyli nie pokażą na przykład we wrześniu, albo w październiku, albo do końca tego roku nie pokażą nowych zegarków. Ucieszę się i zdziwię jednocześnie. Mhm. Ale to jest tak jak z iPadem pierwszym, tak? To było gunwo. I jakby nikt nie ukryje tego, że...
No, szybko został zamieniony. Zastąpił chyba w 8 miesięcy. Pokazali dwójkę, nie?
Tak, i zabili iPada z ostatni software, jaki dostał, to było 5.0. Więc jakby, no o czym tu mówimy. Pierwszy iPhone też zabity bardzo szybko i też jakby był, powiedzmy, relatywnie słaby, tak? Pierwszy iPod to samo, więc jakby pierwsza generacja...
Generalnie u Apple'a trzeba czekać na drugą, trzecią iterację sprzętu, tak. I to się dotyczy każdego sprzętu.
Tak.
Zobaczcie na MacBooki Retiny.
Tak.
Używalne są praktycznie od drugiej generacji, tak używalne, bo pierwsze ścierwiły, 13 kompletnie.
Jezu, ja pamiętam to scrollowanie na Face'a na pierwszej Retinie 13. Jezus Maria.
Był koszmar. Teraz to już jest zupełnie inny sprzęt.
Ale Facebooka, nie?
No. A pierwszy iPad z Retiną, to samo. Mhm. Nie. Też go ta Retina strasznie dogięła.
iPad mini z Retiną niestety to samo.
To nie podzielam akurat tego zdania.
Ja uważam, że jest... Znaczy, to jest to samo co iPad Air, nie? Ale wciąż... Ktoś mi zapytał w ogóle, czy uważam, że iPad Air, że mój iPad działa szybko. I ja odpisałem, że nie, że są szybsze iPady. I ktoś mi napisał, że to prawda, jest jeden szybszy iPad. Ale ja naprawdę nie czuję, żeby ten iPad był szybki strasznie. Żeby on był taki mega responsywny. Wcześniej ale to chyba jest jakby kwestia iOS-a, że on troszeczkę jakby zrobił krzywdę na tym iPadzie. I iOS 9 podobno działa dużo szybciej, więc liczę na to, że to też tak samo jak MacBook Air odzyska troszeczkę tej mocy. Bo na iOS 7, wiem jak to zabrzmi, ale na iOS 7 on działał troszeczkę szybciej.
A wyobraźcie sobie, jakby działał na 6.
No, to by było po prostu mind-blowing. Tylko wtedy niewiele mógłbym na nim zrobić, nie? Bez extensions, bez całej reszty. Tak samo na iOS 7.
No to fakt. No.
No ale to by był...
To są koszty.
Ale to prawda, na 6 prawdopodobnie byłby po prostu taki... Była nawet tego...
Ja myślę, że wielu użytkowników na przykład takich telefonów jak 4S czy iPad, czy tabletów jak iPad 2 teraz po premierze 9 dostaną jeszcze rok używania tego telefonu. On przyspieszy. To jestem w stanie się założyć, że będzie lepiej niż było na 8. Ale 8 była sama w sobie dosyć średnia.
Tak, dodatkowy rok, a my deweloperzy wszyscy będziemy po prostu płakać, że trzeba to wspierać.
No trochę tak będzie.
Ja jeszcze dorzucę jedno info szybko, zanim skończymy, bo przypomniało mi się teraz, że właśnie wyciekły jakieś tam, ktoś rozebrał jakąś, jak to zwykle, ten iOS 9, coś tam wygrzebał z kodu i się okazuje, że w nowym iPhone'ie prawdopodobnie przednia kamerka będzie obsługiwać wideo 1080p i w 120 klatkach na sekundę i jeszcze będzie miało front flash. I nie wiem jeszcze, jak to rozwiążą, ale podobno tak ma być. Bardzo, bardzo jestem ciekawy, bo ja się na tego 6S-a tam sobie ząbki troszeczkę ostrzę.
Śmiesznie.
Nie wiem, ile razy skorzystałem z przedniej kamerki w życiu.
No bo nie używasz Snapchata.
Nie robisz sobie selfie.
Tak, generalnie należę do normalnych ludzi mimo wszystko.
Znaczy u ciebie to i tak pękło, no.
Każdy ma jakieś znamie. My korzystamy ze Snapchata, to jesteś śródy, jakby wiesz, nie?
Muszę nadrabiać.
No, no tak, no. I tym pięknym akcentem, tym pięknym takim właśnie ogniowym, płomiennym akcentem.
Płomiennym
akcentem możemy zakończyć ten odcinek. Bardzo ci dziękujemy, Michale, że zechciałeś z nami spędzić tą godzinę i z naszymi słuchaczami, bo tak naprawdę to oni się teraz będą męczyć, że nas muszą słuchać, a tak naprawdę to będą się cieszyć, że jest nowy odcinek. Więc bardzo ci dziękujemy. Ja tobie też, Pawlo Orzechu, dziękuję i coś jeszcze chcesz powiedzieć?
Tak, to ja chciałbym podziękować jednej osobie, bo w poniedziałek, kiedy byliśmy na WWDC w chwili, siedziałem i jakby jak dziecko cieszyłem się i oglądałem to, co się dzieje i tak a propos właśnie cieszenia się ze podcastu, przychodzi do mnie osoba, której niestety nie poznałem, jakby nie porozmawiałem z nią, ale jedyne co jakby co się wydarzyło, to przywitała się ze mną i szepnęła mi na ucho: kiedy Jezus podcast? Do dzisiaj nie wiem, kto to był niestety i bardzo jest mi przykro, że nie wiem, kto to był i może się nawet trochę z tym czuję głupio.
Ja mam podejrzenie, że to mógł być Paweł Opydo w przebraniu.
To mógł być Paweł Opydo w przebraniu. Ale jest, było to w jakiś sposób takie wow.
No widzisz.
To jest prawdziwe. Także no dzięki ci bardzo, Michale. Dziękuję bardzo wszystkim słuchaczom za odcinek 65.
Piąty odcinek.
Słyszymy się już za tydzień w odcinku numer 66.
I powoli przyzwyczajamy się do publikacji odcinków w soboty. I tak wydaje się, że tak jak kiedyś były w środy, tak teraz prawdopodobnie będą w soboty. I tyle.
Tak. Tak.
I tyle.
I tyle. No. Dziękujemy. No, zawijamy biznes.
Ktoś ma jeszcze jakieś pytania?
Dzięki ci, Michał. Wielkie jeszcze raz i do usłyszenia.
Już za tydzień.
Ja dziękuję również.
Dzięki bardzo i cześć.
Jest Mos Podcast o technologii z wąsem.